Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zaprasza Małgorzata Błaszczuk.
Dzisiaj miała mała zmiana, bo jak mówiłam, Małgosia w Nowym Jorku, więc dzisiaj ja ją zastępuję i porozmawiamy sobie dzisiaj o właśnie o PTSD, czyli Post-Traumatic Stress Disorder. Będzie z nami również pani psycholog, ale to za chwilkę. Ale jest już w studio Konrad Nowak. Dla tych wszystkich, którzy żyją w środowisku polonijnym, to wiedzą doskonale, kim jest Konrad. Konrad jest, czy mówi się współprezesem? Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Tak. Mówi się współprezesem.
Współprezesem
Warszawskiego Komitetu Organizacji Miast Siostrzanych w Chicago, tutaj u nas. Oprócz tego jest prawnikiem. A dla tych, którzy nie wiedzą, jest również weteranem, bo swoje odsłużyłeś.
Odsłużyłem, tak.
Jak to, w sensie wszyscy wiemy o tym, że w momencie, kiedy mówimy PTSD, pierwsze co myślimy wojsko, bo to jest to, co się najszybciej nam, jak gdyby najszybciej nam się kojarzy. Czy ty wiesz, z twojego doświadczenia wśród osób, ja wiem, że ty na przykład bierzesz udział w tym, czy brałeś udział, w tym roku widziałam, że nie, a brałeś udział w tym Wrack March, który jest organizowany przez Chicago Veterans co roku właśnie, żeby podnieść świadomość tego, z jakimi problemami spotykają się weterani i tak dalej. Oni mówią dokładnie o tym, ilu z nich odbiera sobie życie. Ale czy ty wśród swoich, że tak powiem, chłopaków, tak, i dziewczyn, bo też służą
teraz.
Już, a czy ty jak gdyby masz takie doświadczenie first hand, że faktycznie to widać, że to jest problem i że nie radzimy sobie z tym?
No tak. No widzimy z weteranami 22 na dzień giną przez samobójstwo, tak? I wiesz, niestety jest kultura, wiesz, w wojsku, że musisz być, wiesz, odważny, silny, wiesz.
Nie rozczulać się nad sobą.
Tak, bo to, wiesz, ciężkie życie jest i, wiesz, nikt nie chce, żeby, wiesz, complain, jakby to powiedzieć, że to ciężko, nie wiesz, czy źle się czuję, wiesz. I, bo każdy przeżywa to, wiesz, jak jesteś w wojsku, to przeżywasz przez te rzeczy. I tak samo, wiesz, mówiłaś, wiesz, jestem prawnikiem i to samo widzimy w prawie też. Jak jesteś adwokat, musisz być odważny, musisz walczyć dla klienta i, wiesz, ciężko pracować i, wiesz, nie ma czasu, tak jakby powiedzieć, wiesz, do płaczu, no wiesz. Ale widzimy teraz, szczególnie przez ostatnie kilka lat, bo mieliśmy pandemię, że jakby powiedzieć mental health i awareness, teraz widzimy, jaki to efekt ma.
Zdrowie psychiczne naprawdę nam się posypało. To naprawdę widać. Izolacja, to, że nie mamy, czy nie mieliśmy takiego kontaktu z ludźmi, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni i te osoby, które sobie nie radzą, wydaje im się, że no nie ma innego wyjścia. Zresztą według statystyk VA, czyli Veterans Affairs, w Stanach Zjednoczonych 12 milionów ludzi żyje z PTSD. To jest ogrom. To jest ogromna liczba osób. Za chwileczkę, myślę, połączymy się z panią psycholog, która nas podeprze z tym, że PTSD to nie są tylko sprawy związane z weteranami, to nie tylko wojsko, bo post-traumatic stress disorder, czyli taka reakcja organizmu wywołana dużym stresem czy dużą traumą, może się zdarzyć każdemu w każdych okolicznościach, w każdym wieku. Niekoniecznie musi być związana tylko i wyłącznie ze służbą w armii. Mówiłaś o tym, że w armii jest taki, no tak to działa, tak? Masz być himenem i czy himenką, niech będzie, bądźmy poprawni politycznie,
ja tak.
Dokładnie tak, jak wiesz, no wiesz, po co tam jesteś, jesteś wyszkolony, przygotowany, masz sobie radzić, bez względu na to, co się dzieje i nie ma rozczulania się nad sobą, ale czy ty nie myślisz, Konrad, że to też wynika, to z jednej strony w armii to jest to, ale z drugiej strony to też wynika trochę stąd, że my wyrośliśmy w takiej kulturze, w której się nie narzeka.
100%, wiesz, i to jest właśnie nasza, w jednym sensie nasza siła, jako tak. Polonia, przyjechaliśmy, wiesz, do Ameryki, pracujemy ciężko, dajemy sobie radę i no, w sukcesu to pomaga, w pracy pomaga, wiesz, w szkole to pomaga, ale niestety, wiesz, w sprawach psychologicznych nie pomaga, wiesz, bardzo grozi. I niestety, wiesz, nie mieliśmy nawet kultury tego, you know, w Polsce, wiesz, i to jest taka nowa rzecz, powiedzmy, wiesz, i którzy nie rozumiem, zależy jaki wiek. Jak rozmawiasz z kimś, co ma, wiesz, między
20
i 30, to jest coś innego. Mm-hmm. Ja mam, wiesz, I'm in my 40s, to jest coś innego, ale moi rodzice nawet, czy tak. Babcia, czy dziadek, co tam, nic się nie mówi, i do przodu
absolutnie.
Jedziemy.
Tak, dokładnie, nie ma skarżenia się.
No.
Czy ty zauważyłeś, że teraz, no tak jak mówisz, my jesteśmy tym pokoleniem, które ma problem, ostatnim powiedzmy.
W jakim sensie?
Że my sobie nie mówimy głośno, nie szukamy pomocy, nie skarżymy się i szczególnie mężczyźni myślałabym.
Większość, ale każdy może to przeżyć i wiesz, no są inne, jakby powiedzieć, medykacje na to, wiesz, albo wiesz, ludzie piją, albo palą, bo to wiesz, jest stres i tak jak mówiłaś, to nie jest niestety, wiesz, to się zaczęło od czasu pierwszej wojny światowej, ten diagnoza
PTSD. Ktoś powiedział, że to coś takiego istnieje.
I wtedy rozumiesz mi, że to jest coś takiego, przeżyjesz i wtedy później, wiesz, kilka lat temu masz jakieś efekty o tego, czy pamiętasz coś, czy widzisz, czy słyszysz coś głośnego, jakby coś wybuchło i to ci wraca to.
Tak.
I widzimy, że to może być byle co, czy to może być wypadek, może być sytuacja, wiesz, ciężkie życie, jak jesteś dziecko, czy ojciec pił, czy coś, i wiesz, i to jest takie rzeczy. Robimy, co musimy robić, żeby to wyjść z tego i wtedy efekty później. To wiesz, pani psycholog lepiej to wytłumaczy, ale to jest taka generalna definition, jakby powiedzieć. I jak patrzymy się na to teraz, tak jak powiem, wiesz, moja historia, ja miałam sytuację w 14 roku miałem kolegę, co w college byliśmy tacy best friends, kumpele, i on niestety zabił się. I ja właśnie pomagałem rodzinie, to się zdarzyło w hotelu, to ja pojechałem z policją, rozmawiałem wszystko, wiesz, to wszystko załatwić. I nie myślałem o siebie. No naturalnie myślałem o rodzinie, o tych dzieci, co zostawił. Ale wiesz, co ja widziałem, co przeżyłem przez to, ale to odpychłem i nie myślałem o tym w ogóle. I wtedy 4 lata potem wyobraź sobie, kolega, który pracowałem z nim, jak ja adwokat, taki mój best friend, najlepszy kumpel przez 15 lat, nie słyszałem od niego przez 3 dni, i miałem, niedaleko mieszkał do mnie, miałem klucz do niego do domu, pukałem, nikogo nie było, wszedłem i znalazłem go i zastrzelił. I wiesz, jako wojskowy, wiesz, momentalnie, czy mogę ratować, czy mogę coś zrobić, no naturalnie nie. I to samo znowu. Nic, nie dbałem się o siebie, tylko o rodzinę, o Jezus
no
Maria, te dzieci, dbać.
Trzeba wszystkich innych.
Ale wiesz, to bolało normalnie i może parę lat po tym, wiesz, to odpałem jak mogłem i siedziałem i patrzyłem się na film z synem. I to był film II Światowa Wojna i była sytuacja, że wojskowy jeden się zastrzelił i momentalnie
to wszystko wróciło,
nie mogłem oddychać i musiałem nawet wyjść, wiesz, z pokoju, żeby syn nie widział, co się dzieje i nigdy nie miałem coś takiego i właśnie dopiero musiałem, jak porozmawiałem z kilka kolegami, szczególnie z wojsku, powiedzieli, wiemy, co to jest. Wiesz, musisz z kimś porozmawiać.
Jest już z nami pani Sabina Gal. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Gal Center for Hope, tak się to nazywa, prawda?
Gauss Center of Hope.
Of Hope. Mm-hmm. 708-717-4093 dla tych wszystkich, którzy będą chcieli wiedzieć, ale powtórzymy to później. Sabina, ty słyszałaś to, co mówił Konrad i to właśnie o tym zaczęliśmy rozmawiać, że my wszyscy myślimy, że PTSD dotyczy tylko i wyłącznie wojskowych, że to jak gdyby tak kojarzymy sobie to z ludźmi, którzy mieli doświadczenia w wojsku, na froncie, gdzieś tam w armii różne rzeczy się działy. Ale to tak nie działa, tak? PTSD to może się zdarzyć każdemu, w każdym wieku, wszędzie i w każdej sytuacji.
Tak, jak najbardziej. PTSD, czyli po polsku nazywamy to zespół stresu pourazowego. Jest to doświadczenie takie traumatyzujące, bardzo trudne dla osoby do przyjęcia w danym momencie. Ta osoba, która widzi coś, jest bezpośrednio lub pośrednio związana z doświadczeniem jakiejś tragedii, czegoś trudnego, a tak naprawdę nie ma w sobie zdolności do tego, aby do tak zwanej adaptacji w stosunku do tego doświadczenia i dlatego następują pewne zmiany, które są też zmianami fizjologicznymi na skutek właśnie tego doświadczenia, które mogą się utrzymywać w życiu do momentu, aż nastąpi ta pomoc, której ta osoba po prostu potrzebuje. Więc to mogą być różne przeżycia. Tutaj mówimy o takich katastrofach oczywiście takich bardzo, bardzo mocnych, gdzie widzimy śmierć człowieka, ale również mówimy o doświadczeniach małych dzieci, kiedy nie są w stanie, nie rozumieją różnego rodzaju
wydarzeń. Tak, nie są w stanie przeprocesować tego dokładnie.
Nie są w stanie same emocjonalnie sobie poradzić, potrzebują wsparcia, a często to wsparcie też nie jest dostępne.
Tak, bo dorośli nawet nie wiedzą, że to, co się zdarzyło, może jakoś wpłynąć na to dziecko. Sabina, mówiliśmy troszkę o tym, że my śmiejemy się z Konradem, że my jesteśmy takie lost generation, takie stracone trochę pokolenie, bo nasi rodzice i dziadkowie, ludzie, którzy wyrośli w Polsce wojennej, że tak powiem, i tych czasach, które były zaraz po wojnie, mają takie, wiesz, takie do przodu, nie ma co się rozczulać nad sobą, nie ma co płakać, trzeba się brać za życie, bo nikt ci nie pomoże. Ja rozumiem, że oni tak byli wszyscy nauczeni, bo żyli i znaleźli się, nie wiem, w czasie wojny na przykład, w takiej sytuacji, że nie było, po prostu naprawdę nie było czasu myśleć o tym, co się z tobą dzieje, bo masz ludzi, którymi się może musisz się zająć, dzieci, rodzina, a tu się bomby sypią na głowę albo wchodzą Niemcy do domu i tak dalej, więc ja to wszystko rozumiem, ale dlatego mówię, że my jesteśmy takim pokoleniem, które nie jest nauczone, bo mówimy bardzo często o tym, że nasze dzieci uczą się nie tylko z tego, co my im mówimy, ale z tego, co widzą i czego doświadczają, co my im pokazujemy. Więc jeśli my wyrośliśmy w rodzinach, w których właśnie nie mówiło się o problemach, nikt się nie przyznawał do tego, że jest mu ciężko, nikt się nie przyznawał do tego, że potrzebuje pomocy, nie prosił o pomoc i tak dalej, to my jesteśmy dokładnie tacy sami. Jak gdyby następne pokolenie po nas, to już jest troszeczkę inaczej. Ci ludzie, którzy w tej chwili mają te 20 parę, 30 parę lat, już zupełnie inaczej na to patrzą, może dlatego, że wyrośli w innych czasach, tak? A my jesteśmy tym pokoleniem, które jak gdyby ma chyba najtrudniej, żeby o pomoc poprosić. Tak czy nie?
To jest bardzo, bardzo ciekawe. Myślę, że tutaj dobrze sformułowaliście to spojrzenie na nasze pokolenie. Ja nazywam to pokolenie, które nosi na sobie znamiona wojny. Czyli jest to tak jakby imprinted, czyli jest wyprintowane w nas pewne doświadczenie właśnie zmagania, które nie do końca jest naszym, ale nauczyliśmy się od tych ludzi, którzy nas wychowywali i naszych rodziców wychowywali też rodzice, prawda? Tak. Którzy byli w totalnym potrzasku, czyli to jest pokoleniowe doświadczenie takiej traumy. I to jest taki właśnie zespół, który wynika w takim doświadczeniu dysfunkcyjnych rodzin, gdzie to, o czym opisujesz, że właśnie jesteśmy pokoleniem, które pochodzi z pewnej formy dysfunkcji, to jest, jak można powiedzieć, bardzo szeroko patrząc, prawda? Prawie każdy dom coś tam w sobie posiada i świadomość nasza już jest większa niż naszych rodziców. Tak. Świadomość naszych dzieci będzie na pewno większa, ale też zwróćmy uwagę, że nasze dzieci wychowują się w bardzo też trudnej rzeczywistości.
Dokładnie. A w takim razie, czy możemy powiedzieć tak dla tych, którzy słuchają, Jak rozpoznać PTSD u siebie czy u kogoś? No bo chyba najpierw, nie wiem, czy u siebie, żeby sobie dać sprawę, że coś jest nie tak i szukać pomocy? Czy możemy popatrzeć na kogoś i powiedzieć, hej, może potrzebujesz pomagać, wiesz, jestem tutaj, jak potrzebujesz się odezwać? To nie wiem jak to, czy to można najpierw, jakie są ogólne znaki, czy możemy sami rozpoznać, że potrzebujemy pomocy?
Więc co jest pewne, że każdy z nas ma jakąś formę napięcia lękowego. Mówimy o naszym pokoleniu, prawda? Mhm. Czyli takie napięcie wewnętrzne, które nam towarzyszy, ono różnie jest przez nas eksponowane na zewnątrz. Mamy takie poczucie czasami uczucia wyczerpania. Mówimy tutaj o objawach tak zwanych tego zespołu PTSD. W tej chwili mówię, czyli napięcie lękowe, poczucie wyczerpania, poczucie takiej bezradności, doświadczenie nawracających, gwałtownych, mimowolnych wspomnień, traumatycznego wydarzenia czy tam sytuacji, tak zwane flashbacki, halucynacje lub koszmary senne, to już są takie bardziej skomplikowane rzeczy, w tej tematyce oczywiście, której dotyczyła ta trauma, oraz takie unikanie różnorakich sytuacji, które nam się kojarzą z doświadczeniem tej traumy. To są takie objawy, które towarzyszą, jakby ogólnie patrząc, osobom, które doświadczają właśnie tego zaburzenia, tej trudności zmagania związanego z traumą. I teraz, jeżeli chodzi, oczywiście każdy z nas pierwsze patrzymy też na siebie, nie? Bo oceniamy rzeczywistość drugiego człowieka jakby ze swojej perspektywy, nie? Czasami jak jest znormalizowane to poczucie lęku, to możemy też nie zobaczyć takiego napięcia, możemy nie zobaczyć, że tak naprawdę jest nas wielu, którzy się z tym borykamy, nie? Nam się też wydaje, że to może być normalne. Myślę, że jakby zobaczenie pierwsze na siebie i jakby szukanie tego wewnętrznego ukojenia, pokoju, prawda, przyglądnięcie się sobie pozwala wówczas bardziej, jak sięgnę po pomoc, zobaczyć zdrowiej na rzeczywistość, co mnie otacza i ewentualnie wtedy zaoferować komuś pomoc, nie?
Konrad, a w twoim wypadku, czy to, co mówi Sabina teraz, odbija się w twoim doświadczeniu?
Tak, tak, 100%. I wiesz, nie chcę powiedzieć, że śmieszne, że to jest, ale możemy mieć takie two faces. Wiesz, jedne, co świat
ja
widzi.
Tak, to,
i nieraz można wyłączyć to, powiedzmy.
Tą
to, wiesz,
traumę.
Tak, że idę do pracy od czasu, wiesz, 6 rano, 7, jak zaczynam, wszystko leci dobrze i wtedy idziesz do domu i po prostu nie możesz spać. Czy coś słyszysz, czy wiesz, przypomina i to się odpycha. I to jest takie constant, wiesz, to ja, ale exhaustion, wiesz, ta depresja, jesteś zmęczony, wiesz, ciężko focus mieć, tak jak pani mówiła, to wszystko tak, rozumiem i pamiętam. Tak.
Taki chronic fatigue syndrome wtedy, nie? Że to jest że
całe życie
utrzymujący się.
Sabina, a czy to jest tak, że to ta trauma, cokolwiek tą traumę spowodowało, bo to mówiliśmy o tym, że to może być właśnie dramatyczne jakieś wydarzenie, ale to może być też coś, co dla nas subiektywnie, dla nas samych jest dramatem, a dla kogoś innego może być normalna, najbardziej, w sensie wiesz, to może być, nikt nawet nie pomyśli, że to może wywołać takie słodkie. I czy to tak działa, że, tak trochę jak mówi Konrad, że to, co się stało, wiesz, że ci to tak przeszkadza w życiu, że zamiast coś z tym zrobić, zamykasz to gdzieś i po prostu idziesz dalej, robisz to, co musisz robić, bo tak, jesteśmy wszyscy wychowani, że bierzesz się do roboty, nie użalasz się nad sobą, nie płaczesz, wiesz, nie rozczulasz się nad sobą i że dopóki, że jak gdyby wszystko, co robisz w swoim życiu, nieświadomie nawet zupełnie, ma, tak naprawdę jak się już przyjrzysz temu, ma odbija się ta trauma gdzieś tam w decyzjach, które podejmujesz, w spojrzeniu twoim na świat, w tym jak odbierasz to, wiesz, co cię spotyka w życiu, że jak gdyby wcześniej czy później wszystko, co robisz, odbija tą traumę, z którą sobie nie poradziłeś. Czy to faktycznie tak jest, że dopóki tego nie przerobisz, to naprawdę jesteś jak gdyby niewolnikiem tego wydarzenia?
Więc jak to wygląda tak według też obserwacji, trochę wiedzy i też doświadczeń, to jest Na pewno dopóki masz zdrowie w swoim ciele, to jesteś w stanie pewne rzeczy fizjologicznie wypierać, nie? Mhm. Czyli łatwiej ci jest szufladkować, łatwiej ci jest udawać, że jest, powiedzmy, lepiej niż tak naprawdę jest. Łatwiej ci jest to twoje poczucie lęku wewnętrznego, napięcia, jakoś, jak to mówimy, manage, nie? Czyli sobie z tym radzić, kiedy masz zdrowie fizyczne. W momencie, kiedy zaczynasz słabnąć, a każdy z nas się starzeje, prawda? Postępujemy w latach, więc zmienia się też nasze zdrowie, więc wtedy mogą wysypywać się tego typu doświadczenia, takie już stricte związane z tym, z tą dramatycznym doświadczeniem, ponieważ jesteśmy słabsi, już nie możemy tego maskować, bo to jest takie maskowanie, nie? Mhm. To wtedy jest to bardziej uciążliwe i wtedy mogą ludzie bardziej szukać pomocy. To jest jakby taka część do tego, co pytasz. Druga sprawa, o której tutaj też mówisz, że czy to zawsze będzie jakieś widoczne w naszym życiu, w podejmowanych decyzjach, w naszym stylu życia, czy ta dramatyczna sytuacja będzie miała swój oddźwięk czy wydźwięk. Powiem, że tak, ponieważ jeżeli maskujemy, to maskujemy to tylko w niektórych sytuacjach, prawda, bo gdzieś potrzebujemy też jakby oddech wziąć. Mhm. Tylko problem polega na tym, że jak niby się już relaksujemy, wracamy do tego domu, mamy wziąć ten oddech, okazuje się, że już nie ma możliwości, bo już jest takie napięcie, które wcześniej tłumiliśmy, że dlatego możemy mieć problemy ze spaniem, halucynacje mogą następować i mogą być różnego rodzaju, jak to wcześniej wymieniałam tutaj objawy, nie? Właśnie w tej sytuacji niby relaksu,
okay.
Niby czy, mam odpocząć.
Czy to prowadzi również do tego, że na przykład to, co mówimy czasami, że weterani używki, alkohol, narkotyki czy cokolwiek innego, czy to jest związane właśnie z tym, że po prostu nie możesz, masz wrażenie, że powinieneś móc się zrelaksować i okazuje się, że właśnie nie możesz, więc sięgasz tak. Po coś tam, żeby sobie dalej pomagać.
Użyć, tak zwane self-medication, prawda, czyli sobie wezmę jakieś niby lekarstwo, które mi pomoże, gdzie tak naprawdę potrzebuję różnych suplementów, różnych rzeczy ja potrzebuję, bo organizm się zużywa, walcząc z tego typu doświadczeniami właśnie na płaszczyźnie fizjologicznej, no ale sięgam po to, co jest niby dostępne w różnych środowiskach, w których się obracam, czyli mówimy o alkoholu, czy też substancjach innego rodzaju odurzających, prawda, narkotyki, marihuana bardzo często używana niby na uśmierzanie bólu i niby nic nie robi dla ciała, jednak są poważne zmiany, które jeszcze dokładają do problemu niestety i rozwalają bardzo konkretnie już neurologicznie patrząc w ogóle układ nerwowy, prawda? Czyli tak, tutaj odpowiem, że tak. I wtedy oczywiście podejmowane decyzje w różnych doświadczeniach tego zespołu właśnie stresu pourazowego, no to te decyzje nie są podejmowane na trzeźwo, nawet jeżeli nie jestem na substancji, powiedzmy, w danym momencie, ale jestem pod wpływem doświadczenia, czyli zmian właśnie fizjologicznych w ciele, czyli moja trzeźwość, trzeźwe ocenianie sytuacji nie zawsze jest jakby w pełni. Nie? Mhm. Musimy na to zwrócić też uwagę, więc absolutnie to jest sprawa, którą trzeba szukać pomocy.
No właśnie, jak sobie pomóc?
W zależności od tego, co się wydarzyło i na ile moje życie jest ja to oczywiście mieszam język polski z angielskim, powiem funkcjonalne, czyli na ile jestem zdolna do tego, czy zdolny, aby podejmować racjonalne decyzje i żyć z tym, prawda, doświadczeniem tej dramy, to od tego zależy, prawda, czy będę szukać pomocy i gdzie będę szukać tej pomocy. Jeżeli już się pojawiają komplikacje dodatkowe, tak jak właśnie uzależnienia, no to trzeba szukać pomocy w określonych ośrodkach, które to wspierają. I najlepiej tutaj nazywamy to dual diagnosis, czyli jakby podwójne, prawda, bo substancja oraz jakieś tam zaburzenia związane właśnie w tym przypadku z doświadczeniem dramatycznym, to wtedy na pewno potrzebni są specjaliści, którzy naprawdę orientują się, rozumieją też aspekt ten biologiczny. Bo leczenie psychotropami samo w sobie, no to też jakby nie wszystko na wszystko i bym powiedziała, że są też inne, bardziej skuteczne metody, ale w zależności od zaawansowania choroby i tych skutków, tak jak mówimy, substancje narkotykowe czy alkohol też wprowadzają jeszcze większe zmiany, więc tutaj potrzeba ludzi, którzy na tym się znają. Ale te takie pierwotne rzeczy, gdzie nie ma tej substancji, ale jest na przykład uciążliwa, przepraszam, anxiety, tak zwane lękowe, wewnętrzne doświadczenia, czy nawet już poczucie takiego tak zwanego chronic fatigue syndrome, czyli tego zespołu chronicznego takiego
zmęczenia,
który jest często mylone stricte z samą depresją, bo to też trzeba rozeznać powód tego stanu, prawda? Jak tutaj mamy doświadczenie dramatyczne i są tego skutki, no to nie można tylko patrzeć, że to jest depresja, nie wiadomo z jakiej przyczyny, bo przyczyna jest, nie? Także to potrzeba wtedy dobrze sięgnąć do właśnie po ewaluację psychologiczną, psychoterapeutyczną, bo na pewno to, co wiemy, psychoterapia jest pierwszorzędną jakby pierwszorzędnie pomagająca w tego typu doświadczeniu. Natomiast jeśli są, powiedzmy, osoba nie odpowiada na terapię z powodu tego, że to jest zbyt głębokie już, prawda, zmiany w ciele, na płaszczyźnie właśnie psychologiczno-fizjologicznej, no to wtedy potrzebna jest też farmakologia, wsparcie po prostu już bardziej takie interdyscyplinarne, nie? Medycznie też patrząc. Ale mimo to jednak psychoterapia jest jakby najbardziej dostosowana do tego, żeby jako pierwszorzędnie wesprzeć osoby, które doświadczyły tego typu zmian w ciele z powodu doświadczeń. I są ku temu oczywiście też specjalizacje, muszą to być osoby, które są przetrenowane w tym kierunku, aby z tego typu doświadczeniem pracować, doświadczeniem ludzkim pracować.
Konrad, jak było u ciebie, no, jeśli chcesz powiedzieć?
No naturalnie, no bardzo dziękuję pani Sabina, bo jak słyszę to wszystko, to rozumiem. No numer jeden, dwa rzeczy chcę powiedzieć na ten temat. Numer jeden, to jest wszystko indywidualne.
Tak.
Okay? I właśnie mój problem był, jak ja przeżyłem to, wiesz, znalazłem, wiesz, kolegę, co ja widziałem, zastrzelił się, wszystko. Myślałem, wiesz, siebie, myślałem, no, a co moi koledzy widzieli, co były w wojsku w Afganistanie? Oni, ile razy oni coś takiego widzieli? Albo co dziadek przeżył w wojnie? Tak. A tam
czyli
cicho, to jest nothing, to jest
dokładnie,
nic.
Dokładnie, bagatelizacja tego,
i
co się stało.
Co ja nauczyłem się, jak rozmawiałem z terapistą, jest you can't compare trauma.
Dokładnie.
Nie wiem, jak to
nie
powiedzieć.
Można porównywać traumatycznych przeżyć.
Jak ktoś słucha teraz, jak coś ci coś przeszkadza to
coś
jest dosyć. That's it. Nieco kimś innym się stało. I właśnie bardzo mnie to pomogło, bo ja żyłem z tym, co ja widziałem w tym dniu, w tym momencie. Nikomu nie powiedziałem.
Tak.
Ani rodzinie, no naturalnie nie chciałem powiedzieć. Nikt nie wiedział. Ja to żyłem tym tylko w mojej, wiesz,
głowie.
Jak to było w ogóle jak film. To było jak Saving Private Ryan w głowie. I nikt, ani razu nie powiedziałem to. I pierwszy raz, no nie pierwszy raz, ale kilka razy, jak poszłem, rozmawiałem z terapistą, wiesz, i pomalutku, jak ja to wypuściłem, wiesz, to było... Strasznie mnie to pomogło, wiesz, że ktoś usłyszał i powiedział, okej, no widzisz, wiesz, i to, wiesz, mnie strasznie pomogło i wtedy można dalej rozmawiać i inne rzeczy, wiesz, ten meditation.
Sposób, tak, dokładnie, znaleźć sposób, żeby sobie z tym
tak,
poradzić.
Tak, tak, i ja nie chciałem i nie poszłem w trasę, wiesz, meditation, ale którzy potrzebują i pomaga, ale... Terapia i rozmawiać o tym najbardziej mi pomogło.
Sabina, czy to jest tak, że jeśli powiemy komuś o tym głośno, terapeucie, przyjacielowi, z kimkolwiek się czujemy bezpiecznie, tak? Czy to o to chodzi, że jeśli powiemy o tym czymś głośno, to ta rzecz jak gdyby istnieje obiektywnie, możesz się na to popatrzeć i teraz możesz w sensie możesz to potraktować zagadnieniowo, tak? Możesz rozwiązać ten problem, możesz coś z tym zrobić, a póki to siedzi w twojej głowie, to tak naprawdę, tak jak powiedział Konrad, wydaje ci się, że no przecież co to jest? Przecież inni mają gorzej, albo tamci to dopiero mieli problemy.
To, co jest pewne i też na tym polega psychoterapia, potrzebujemy nazwać to, co się wydarzyło i wypowiadając to głośno, słyszymy, czyli nasza percepcja jest troszeczkę z innej strony, prawda? Czyli zmienia się nasze ustosunkowanie. Tak jak powiedziałaś, trochę z obiektywnej, z innej strony patrzymy, czyli z zewnątrz na to doświadczenie. I w momencie, kiedy wypowiadamy, czyli nazywamy to, co się zadziało, to, co się stało, to, co, prawda, widziałem czy słyszałem, wtedy się zaczyna procesowanie, czyli przerabianie tego, aby po prostu pewne rzeczy trzeba odpuścić, prawda, pewne rzeczy trzeba wypłakać. To jest też grief, to jest pewna forma takiego wchodzenia w żal po stracie,
tak.
Dokładnie, w tym doświadczeniu, bo oczywiście to jest dramatyczne, to się w nas wydarzyło i teraz trzeba temu nadać słowa, prawda, opisać to. W momencie, kiedy to zaczynamy robić, to zaczynamy dopiero widzieć wagę tego doświadczenia, rozumieć ją i możemy się wtedy dopiero ustosunkować. Często nawet nie będziemy umieli nazwać poprawnie to, co się wydarzyło, szczególnie w tej sferze emocjonalnej, bo my nie możemy nie mieć słów. Mhm. A jeszcze, nawet bardzo uboga nieraz jest dla nas terminologia emocjonalna, prawda, ogólnie rzecz ujmując, dopiero też uczymy się z powodu tego, że w rodzinach nie było to dostępne, nie było to uczone od wczesnego dzieciństwa. Więc ta osoba, która nas słucha, o Boże daj, żeby miała wrażliwość, prawda, i możliwość też jakby takiego umiejętnego słuchania, to wtedy też jakby sam fakt, że ta osoba tam jest, jeżeli jest to osoba profesjonalna, no to też jest powinna być w tym kierunku też usposobiona, aby pomóc nawet w tym ponazywaniu, nie? W jakiś stopniu nakierować i dopiero wtedy to procesowanie, czyli przerabianie tej historii, jak ona na mnie wpłynęła i jak ja realistycznie mogłem, czy mogłam zareagować, czy coś mogłam zrobić, czy też nie, to dopiero wtedy rozpoczyna się tak naprawdę przyjmowanie tego doświadczenia jako integrowanie jej ze swoim życiem, nie? Ze sobą.
Sabina, czy to jak gdyby chodzi też o teraz to, co powiedziałaś, czy ja mogłam coś z tym zrobić? Czy to właśnie o to chodzi, żebyśmy doszli do punktu, w którym jesteśmy w stanie powiedzieć, nic nie mogłam zrobić, to nie jest moja wina w żaden sposób, jestem za to odpowiedzialny czy odpowiedzialna i wtedy jesteśmy w stanie, jak to się mówi tutaj, odpuścić, tak?
Tak, właśnie to jest, bo tu chodzi o to, że często mamy tendencję do brania odpowiedzialności za różne osoby, za ich uczucia, emocje, za ich czyny i często jest też błędne. Wiadomo, tutaj Konrad, o czym ty opowiadasz, to jest ogromne doświadczenie, no to jest tragedia, nie? To jest życie człowieka i zobaczyłeś to, co zobaczyłeś, to jest nie do opisania dla człowieka, który tego nie przeżył, nie? Gdy zaczynasz to dopiero opisywać, prawda, no to tak, gdy widzisz, że mamy pewną granicę, tak zwany limit w działaniu też, nie? I pewne rzeczy, no, nie jesteśmy w stanie bezpośrednio zadziałać, aby przeciwdziałać tragedii, nie? Czy też i dlatego jakby patrząc na to, żeby nie obwiniać siebie, nie brać odpowiedzialności, to poczucie takiej właśnie, co już powiedziałam, winy, żeby to tak naprawdę ocenić prawidłowymi oczami, trzeźwością umysłu, żeby się dopiero być w stanie z tym pogodzić, można było, czy też właśnie odpuścić i przebaczyć, odpuścić, jakkolwiek, bo tutaj musimy wejść na płaszczyznę Bóg, człowiek, ja, prawda, i tutaj jakby to się rozgrywa na tych trzech płaszczyznach świadomości też, czyja wina, jeśli w ogóle mówimy o winie, odpowiedzialność, nie, i wtedy odpuszczamy, czyli godzimy się na to doświadczenie, na to, że było to też moim udziałem i że w tej sytuacji nie mogłam nic uczynić, wesprzeć, jakkolwiek, nie? W takim duchu.
Rozmawiamy z Konradem Nowakiem i Sabiną Gal o PTSD, czyli zespole stresu pourazowego?
Tak.
Dokładnie tak. Mówiliśmy o tym przed reklamami, przed przerwą, mówiliśmy o tym, że jak gdyby całe clue tej terapii, czyli to, co jest najważniejsze w terapii czy w rozwiązaniu tego problemu, to jest to, żeby osoba, która doświadczyła tego wydarzenia, umiała, tak jak powiedziałyśmy, tak, odpuścić. Mhm. Czy rozmawiałam to poza anteną chwilę z Konradem. Czy to nie jest też tak, że tak jak powiedziałeś, że my po prostu bierzemy odpowiedzialność za wszystko? Jak mogłem, czy mogłam, jeśli to jest coś, co, tak jak Konrad mówi, że ktoś sobie odbiera życie, jesteśmy świadkiem jakiejś tragedii, jak mogłam nie zauważyć?
To jest bardzo fajnie zadane pytanie i zastanawianie się nad sytuacjami, bo mam wrażenie, że stawiamy się trochę w roli Boga, ale jest to ze względu na to, że nie do końca znamy siebie i nie umiemy zobaczyć też jasno granic. Oczywiście są przestrzenie w relacjach z ludźmi, których znamy, gdzie możemy w jakimś stopniu poprzez bycie, prawda, dla tej osoby jesteśmy w stanie pewne rzeczy też wspomóc, by rozwiązać problem, aby nie doszło do tragedii. Jeżeli mówimy o takim właśnie, że ktoś na przykład ma problem, że nagle później, nie daj Bóg, sięga po takie środki jak samobójstwo czy też coś innego, nie? Natomiast stawiając się w pozycji takiej właśnie, że Trzeba zastanowić się, może tak powiem, dobrze by było, aby zastanowić się nad tym, na ile mam też możliwości sprawczej w danym momencie, nie?
Czyli uznać, tak jak powiedziałaś, uznać to, że Bogiem wszechwiedzącym nie jesteśmy i tak. Żyjemy w takim świecie, jakim żyjemy i tak naprawdę, tak jak mówił Konrad, ludzie, którzy żyją z taką traumą, są bardzo dobrzy w tym, i ty powiedziałaś to samo, żeby mieć jedną twarz dla świata wtedy, kiedy muszą działać, funkcjonować, i drugą, której nie widzi nigdy, o której oni głośno nie mówią. Więc jeśli światu pokazują tylko uśmiechniętą buzię, to dokładnie tak, nie jesteś w stanie wiedzieć, że coś jest nie tak.
Dokładnie tak. I to często właśnie tutaj też dopowiem, jest to często też oblicze tak zwanych dorosłych dzieci alkoholików, dorosłych dzieci z dysfunkcyjnego domu, bo to jest to, co tutaj przed chwileczką opisałaś, to są podobne właśnie tego typu postępowania, że było doświadczenie ogromnych traum, ale niestety są dwa oblicza, prawda? Muszę być tą silną osobą, która sobie poradzi, a są miejsca, gdzie po prostu sobie totalnie nie radzę, nie? I nie mam odwagi czasami wręcz przyznać się do tego, że tak naprawdę jest. Nie wiem, czy odpowiadam ci na pytanie, bo w tej chwili mi uleciało to stwierdzenie twoje inicjalne. Chciałabym odpowiedzieć, jeżeli możesz powtórzyć, ewentualnie naprowadzić.
Właśnie to jest dokładnie to, co powiedziałaś, że nie możemy się stawiać w roli Boga, tak. I nie możemy brać odpowiedzialności za wszystko, co się wydarzyło, głównie dlatego i za innych, dlatego, że jeśli osoba, która przechodzi przez taką traumę, ma uśmiech dla świata, a rozpada się w momencie, kiedy wejdzie do własnego domu, czego nikt nie widzi, to nie jesteś w stanie, to tak jak Konrad mówi, nie jesteś w stanie tego zobaczyć. Pomimo tego, że spędzasz z tą osobą, nie wiem, 8 godzin w pracy na przykład, tak? A wydaje się, że to jest osoba dobrze, doskonale funkcjonująca.
Z drugiej strony możesz też nie mieć do tego też takiego przygotowania, bo jeżeli nie masz samoświadomości, że sam masz tego typu problem, prawda? Okay. Może w mniejszym stopniu, bo twoje doświadczenie dramatyczne może nie było w takim wysokim stopniu jak tej, chociaż tu nie chodzi o porównywanie, tylko o rozeznanie.
Tak.
Więc możesz też nie wiedzieć, jak rozpoznać, bo możesz znormalizować niektóre zachowania, niektóre reakcje, które nie do końca są zdrowe, nawet w pracy, przebywając z tą osobą kilka godzin. Także ta wrażliwość na takie zdrowe podejście do rzeczywistości potrzebuje być też w nas jakby wypracowane, a wielu z nas nie ma tego wypracowane, nie?
No to, co mówiłyśmy, dzieci tego pokolenia wojennego, nie? Ta skaza, która z nami zostaje. Tak jak mówisz, niektóre rzeczy nam się wydają oczywiste i normalne, a niekoniecznie wcale muszą być. Jeszcze jedno pytanie. Czy PTSD jest dużym problemem u ludzi młodych? Typu dzieci, nastolatkowie.
Powiedziałabym tak, że w obecnym czasie, tak gdzie pracuję i też widuję młodzież i dzieci i osoby też starsze, zauważam, że jest to dosyć duże doświadczenie, jest to duży problem. Stosunkowo duże. Dlaczego? Dlatego, że są to, na przykład dzieci, młodzież, są to dzieci pokolenia bardzo wyniszczonego. I dzieci wchodzą z domów, gdzie nie zawsze jest wsparcie emocjonalne na takim poziomie, jak potrzebują. Wchodzą w środowisko, gdzie jest bullying. Jest to środowisko szkolne, czy też gdzieś na placach zabaw. Jest bardzo dużo agresji. I te dzieci po prostu, dzieci później też i młodzież, później mają różnego rodzaju dziwne przejawy, dziwne w cudzysłowie, bo tak mogą określać to niektórzy rodzice, dziwne zachowania, które niestety są jakby przedłużeniem tego, co jest brak wsparcia, prawda, emocjonalnego. Więc tego typu doświadczenia, tak samo mówimy o doświadczeniach gwałtów, o doświadczeniach molestowania seksualnego, jakiekolwiek tam wersje, prawda, tych doświadczeń, to jest dosyć często spotykane. Mimo wszystko, że może nie wszędzie jest tak dużo mowy na ten temat, ale jednak seksualizacja społeczeństwa też otwiera bramki na różnego rodzaju rzeczy. W tej pokroju właśnie takiej eksperymentacji, eksploracji wśród młodzieży, gdzie to też jest traumatyzujące. dramatyzujące inaczej. Mhm. Więc ogólnie rzecz ujmując, powiedziałam tak, w obecnym czasie jest to dosyć duży problem, który zauważam.
To teraz mówiłaś o tym, że rodzice, może im się wydawać, że są dziwne zachowania. To na co zwrócić uwagę? Jeśli mówimy o tym, że na przykład może my sami nie zauważymy, bo taki mamy make-up, że tak powiem, emocjonalny, tak? Bo tak wyrośliśmy, wydaje nam się, że to jakie to są dziwne zachowania? Na co zwrócić uwagę? Jak wiedzieć, że być może trzeba się odezwać i coś powiedzieć?
Często mówimy o takim wycofaniu. Dziecko nagle się zamyka i nie jest dostępne. Dziecko lub młodzież. Mhm. Że taka zmiana następuje w osobowości, taka dosyć znaczna. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę rozwój dziecka. Dziecko się zmienia, rok po roku jest inne. Czasami jest jakby wraca do wcześniejszych zachowań, które wydaje nam się, że już są usystematyzowane, że dziecko już wie, że można inaczej, a później wraca. Tylko, że tu trzeba przyjrzeć się, na ile ta dramatyczna zmiana jest widoczna, nie? Mhm. Czyli to jest jedno, czyli takie wycofanie, zamknięcie się, duży bunt, taka irritability, taka właśnie irritability, to taka
czyli taka zero cierpliwości na cokolwiek. Mm-hmm. Mm-hmm.
Tak, podatność na różne choroby, infekcje, mówimy też infekcje dróg moczowych, czy w tym duchu, nie w tym mm-hmm. znaczeniu. Czyli jakby taka ogólna jakaś też słabość w ciele tego dziecka, bo to jest wiadomo, wewnętrznie dziecko przeżywa emocje, nie ma za bardzo zdolności do wypowiadania, jeżeli faktycznie coś się wydarzyło takiego bardzo trudnego. To dziecko, no ono to w sobie trzyma, nie? I organizm fizjologicznie trzyma do czasu, aż po prostu systemy siadają, czyli podupada na zdrowie to dziecko. Szczególnie odporność podupada. I wtedy właśnie zauważamy takie właśnie dziwne zachowania, że to dziecko to już jakby jest nie do końca moje, nie? Które znam.
Tak, tak, dokładnie, że coś jest nie tak, jak powinno być. Sabina, tak. To jeszcze na koniec jedno pytanie. Skąd mamy wiedzieć my sami? Mówiliśmy, jakie są symptomy, ale tak naprawdę, czy to się wszystko sprowadza do tego, że musimy być szczerzy sami ze sobą, popatrzeć na siebie i powiedzieć, chyba powinnam z kimś porozmawiać, bo to w sensie funkcjonuje nie tak, jak powinnam, tak? Czy, no bo wiesz, tak jak powiedział Konrad, to wszystko się, to ty musisz, i ty powiedziałaś to samo, ty musisz mieć świadomość, że coś jest nie tak, żeby coś z tym móc zrobić. To skąd wiedzieć, jeśli to jest coś, co się wydarzyło, rozmawiamy o ludziach dorosłych w tym momencie na przykład, a to jest coś, co się wydarzyło, nie wiem, 10 lat temu, czy ileś tam. To skąd wiedzieć, że to jest trauma, którą dalej przeżywamy?
Więc co warto zobaczyć, bo oczywiście mówimy o traumie wczesnorozwojowej, dziecięcej, prawda, z domu, relacja rodziców, niezdolności i tak dalej. To jest jeden rodzaj traumy, gdzie całe życie nam się czka. Ja to tak nazwę. Aha. Całe życie mamy jakąś taką, jakieś takie w cudzysłowie fatum, jakieś takie niepowodzenia, ciągle nam coś nie wychodzi, jesteśmy tacy reaktywni, nie bardzo nam tutaj, nie czujemy się szczęśliwi, jacyś tacy bardziej jesteśmy depresyjni. Czyli to są takie oznaki, że coś się zadziewa, że nie radzę sobie emocjonalnie ze sobą i w stosunku też, prawda, ze światem zewnętrznym, nie odnajduję się, nie? Mhm. Czyli to jest takie spojrzenie i myślę, że w tej takiej właśnie, jak mówię, wczesnorozwojowej, czy tam po prostu z domu, tak jak mówiłam, o takich doświadczeniach dysfunkcyjnych domu, to patrzymy po prostu na swoje reakcje, jak nam się w życiu układa, nie? Oczywiście mamy też świadomość, że wiele rzeczy jest dostępnych na internecie, gdzieś tam rozmawiamy z ludźmi. Możemy wtedy zauważyć, bo jest też większa po prostu możliwość informacji, dostęp do informacji, prawda? Czyli to nie jest tak, że my mamy prawo w ogóle nie wiedzieć, dlatego że to jest dostępne, tylko że może czasami nie szukamy. Ale jak już znajdziemy, to wtedy zaczynamy się zastanawiać, okej, a to dlaczego, tak, jak mamy odpowiedzi na różne swoje dlaczego, nie? Mhm. Ja reaguję tak, dlaczego mam tak. Jeżeli natomiast były inne rzeczy, na przykład takie, które się później troszkę wydarzyły i które były też bardzo trudne, tak jak właśnie Konrad opowiadał, czy też wielu innych ludzi, których znam, no to też należy przyglądać się, prawda, jak ja reaguję właśnie w tej sferze emocjonalnej, jeżeli mam właśnie tu już, jak już są mocne rzeczy, zaburzenia snu, to jest bardzo ważny sygnał, bo jak ja nie śpię dobę, no to pomyśl, jak funkcjonujesz. Ile musisz czasu na to poświęcić, żeby w ogóle być w stanie chociaż częściowo to odespać, nie? A masz 2 doby, 3 doby, tydzień i dłużej, bo mam ludzi, którzy lata nie mogli spać, nie? To już są rzeczy, gdzie niektórzy mają mocniejszy fizycznie organizm, genetyka jest troszkę silniejsza, więc oni mogą tak, można powiedzieć, jakoś funkcjonować wiele, długo, ale są ludzie, którzy nie są w stanie, bo zaraz im siada odporność i są chorzy, a często mylnie diagnozowani z jakąś chorobą, w cudzysłowie, dysorderem psychicznym, nie? Bo to trzeba tutaj naprawdę takiej świadomości, że tutaj się dzieje coś, trzeba znaleźć przyczynę. Czyli obserwuję siebie, jak ja reaguję, można powiedzieć, porównując do tych, którym nam się wydaje, że mają sukces, chociaż to jest też złudne, bo wielu mają sukces na zewnątrz, a sukcesu nie ma, bo to chodzi o takie, prawda, integrację wewnętrzną. Ale na pewno przyglądając się swoim reakcjom, reaktywności, prawda?
Tak.
Czyli jest taka też w nas przemocowość, jakaś taka frustracja i to ciągle też skierowana jakby też na siebie, że nie wydalam, nie daję rady.
Co jest ze mną źle, że ja tego nie zrobiłam, tamtego nie zrobiłam, że nie zdążyłam, nie coś tam.
Bije się, dołuje się, tak, dokładnie tak. Warto się wtedy przyjrzeć, czy to jest tak, niezdolność wyznaczania granic i to są konsekwencje, że później mam 40 rzeczy na tą samą godzinę i później już nie wydalam po prostu siłą rzeczy, gdzie to bardziej jest związane z tym, co się wydarzyło w dzieciństwie i nie nauczyłam się wyznaczać granic. Czy to jest związane z moim niskim poczuciem wartości i ogólnie nie odnajduję się wśród ludzi, czuję się na pozycji przegranej, to też związane jest często ze wcześniejszym doświadczeniem, prawda, jeszcze tego upbringing, czyli dzieciństwa i moich doświadczeń w domu i samooceny i tak dalej, jak tam confidence i to wszystko, jak to wszystko w nas wzrasta i nam towarzyszy później przez całe życie. Czy po prostu mam doświadczenia, reakcje fizjologiczne na jakieś rzeczy, które są zapisane w moim ciele jako reakcja na doświadczenie dramatyczne, bardzo
trudne. Dramatyczne
na jakąś
traumę.
Tak, dokładnie. Czyli tu trzeba to rozeznać i przyglądając się sobie, mogę, ja myślę, że każdy z nas mniej lub bardziej, szczególnie mówimy o nas Polakach, bo mówimy to po polsku, jesteśmy już bardziej świadomi, że na przykład taka ciągła reaktywność to jest oznaka, że sobie nie radzę. Że trzeba się temu przyjrzeć, skąd ona pochodzi. Albo wycofanie. To też jest oznaka, że sobie nie radzę.
Nie radzę, dokładnie.
I gdzieś jest tego przyczyna.
Sabina, dziękuję bardzo. Proszę. Tak jak mówię zawsze, ja to bym mogła godzinę. Moim Państwa gościem była Sabina Gall, Gall Center of Hope. Kam zresztą, tak, na internecie. Ja myślę, że my z Sabiną sobie musimy takie rozmowy zaplanować parę razy, bo teraz jak tego słuchaliśmy, nie wiem jak Konrad, to się okazuje, że jak otworzysz te drzwi, to tam jest, tam naprawdę jest o czym mówić i są rzeczy do przerobienia.
Tyle do rozmowy i w końcu odrzucić, tak by powiedzieć, stygma tego.
Tak.
Kręgosłup boli, idziemy do doktora.
Tak.
Głowa boli, serce boli, idziemy do doktora. Tak samo musimy dbać się mentalnie, tak samo jak fizycznie. Najważniejsza rzecz.
Że jak nas boli serce, jak nas środek jakoś boli, to też ktoś powinien o to zadbać. Potrzebujemy pomocy, nie radzimy sobie sami, wyciągamy rękę, idziemy, prosimy o pomoc właśnie po to, żeby nie przekazywać tego wszystkiego dalej i przerwać ten zaklęty krąg.
Tak.
Dziękuję serdecznie. Sabina Gall, do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa.
Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego. Pa.
A w naszym studiu jeszcze Konrad Nowak. Konrad, czy łatwo się żyje, głośno mówiąc o takich doświadczeniach?
No kilka lat temu nie, ale teraz tak, bo widzę sam, wiesz, no którzy ludzie mnie znają, jak i wojskowy, jak i adwokat, wiesz, i jak ja wyszłem i powiedziałem, słuchaj, też przeżyłem to i potrzebowałem, wiesz, rozmawiać z kimś, to widziałem, ile ludzi do mnie przyszło, wiesz, co powiedzieli, wiesz co, tak samo mam coś takiego, dziękuję, że wyszłeś i rozmawiałeś o tym, ja też pójdę. Z kim rozmawiałeś? Jak to robić? Widzisz? I to się otwiera. I tym więcej, co rozmawiamy o tym, tak, musi być więcej normalizacji, jakby powiedzieć, na te tematy. To
tak, że teraz, nie ma się czego bać, nie ma stygmy. To jest, tak jak powiedziałeś, jak cię boli ząb, to idziesz do dentysty.
No tak, i właśnie jak mówiliśmy, teraz jest, jak adwokat jestem associated, nazywa się Lawyers Assistance Program. I to jest dla adwokatów i dla sędzi i dla studentów prawa, co my pomagamy za darmo. I oni mają terapiści, wszyscy, jak ktoś widać, że potrzebuje coś, czy wiesz, z alkoholem, czy coś innego, idziemy, rozmawiamy, słuchaj, możesz z nami rozmawiać i jest nawet takie specjalne prawo, Supreme Court Rule, że jak oni mnie coś powią, że mają jakiś problem i pomóc potrzebują, to jest confidential. No, to nie, wiesz, to
tak,
i właśnie
nie
pomaga.
Muszą się bać,
nie muszą się bać, że licencja będzie, wiesz, jak pójdą na pomoc, tak, licencja będzie, wiesz, protected i pracujemy wtedy z nimi, żeby dostali pomoc i bardzo dużo ludzi przychodzi na to i pomaga im. To wiesz, teraz mogę rozmawiać, chętnie rozmawiam o tym.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Czas nas goni za wizytę w studio. Przegadaliśmy godzinę, ale myślę, że warto było, bo jeśli się uda, że chociaż jedna osoba popatrzy na to wszystko i pomyśli, ja potrzebuję pomocy, czas coś z tym zrobić, to wygraliśmy i jesteśmy do przodu. Dziękuję bardzo.